Strefa komentarzy.
Punktualnie 10 po 11 na zegarze, na antenie Radia Gdańsk. To czas na strefę komentarzy, w której gościmy dzisiaj Karolinę Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, również w naszym studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bartosz Tobieński, Telewizja Polska Gdańsk. Rzutem na taśmę zdążył.
Zdążyłem. Dzień dobry. Witam państwa, witam ciebie.
Dzień dobry. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Ewa Palicka realizuje audycję. Moi drodzy, kilka tematów dzisiaj do omówienia, ale chciałbym zacząć od tego, co chyba w zeszłym tygodniu największe emocje w społeczeństwie budziła, a mianowicie od rosyjskiej rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną i rozbiła się w miejscowości Tarnawa Kolonia. A przede wszystkim te emocje wzbudziło to, jak społeczeństwo było ostrzegane, alarmowane przed zagrożeniem, które nastąpiło. Bardzo duża dyskusja, najpierw dotycząca włączenia syren, później nierozesłania alertu RCB, czego niektórzy się spodziewali. Dużo politycznych komentarzy, dużo komentarzy ze strony ekspertów od spraw bezpieczeństwa. Od Karoliny Misztal zacznę. Co u ciebie największe emocje budziło w tej sprawie?
Wszyscy staliśmy się ekspertami w pewnym momencie, bo każdego z nas dotyczy ta sytuacja. W związku z tym myślę, że sytuacja bez precedensu, zwłaszcza, że jesteśmy któryś rok już po agresji Rosji na Ukrainę. Takie rzeczy, jesteśmy państwem frontowym i powinniśmy mieć jasno wypracowane procedury. Dla mnie komunikacja z obywatelami jest priorytetem i całej tej bardzo poważnej sytuacji rozbawiły mnie te trzy kolejne alerty, które otrzymałam w ciągu 24 godzin po zdarzeniu, bo o ile ja nie oczekiwałam, że otrzymam alert o sytuacji, która dotyczyła tego danego regionu, gdzie powstało zagrożenie, to tam powinni obywatele zostać poinformowani bezzwłocznie. Coś nie zadziałało. Pytanie, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tych SMS-ach jest spójne, czy to dobrze działa. Ja pamiętam moje wyjazdy do Niemiec i tam świetnie działa system informowania, nawet w momencie, kiedy ma się telefon w trybie samolotowym bądź ciszony, on zaczyna bezwzględnie, złośliwie wręcz natrętnie wyć i to jest świetne, to jest w stanie i obudzić, i pobudzić, i z pewnością reagujemy. I wtedy taki komunikat jest czytelny. No tutaj nie zadziałała ta komunikacja. No bezwzględnie zaufanie, inaczej, coś, co powinno budować zaufanie, no spowodowało chaos i może dobrze, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, nie tylko politycy, ale też mieszkańcy, którzy chcą się dowiedzieć, co dalej i jak to ma wyglądać.
Do Roberta Kwiatka się zwrócę teraz, bo ja się zastanawiam nad jedną rzecz. Mamy taką sytuację, że rakieta przekracza polską granicę, wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną około 3:40. Czy ty o 3:40 odbierasz SMS-y?
Zasadniczo odbieram, natomiast były ostatnio u nas ćwiczenia.
Twój telefon odbiera, ale pytanie, czy wtedy nie śpisz na przykład po prostu?
Ja późno kładę się spać, ale ogólnie rzecz ujmując, pewnie by mnie to wybudziło, chociaż z drugiej strony nad moim oknem latają tak nisko i głośno samoloty, że ja już się odparniam na wszystko. Ale były ćwiczenia z syrenami. Dla mnie
21 sierpnia,
tak,
były prowadzone.
I co ciekawe, one mnie wybudziły i to jest taki paradoks. Ja nie wiedziałem o tych ćwiczeniach, bo nie wiedziałem. No, można nie wiedzieć. Obudziłem się i teraz dla mnie najbardziej istotne jest, co my zrobimy z tymi komunikatami, a tu nie jesteśmy jako społeczeństwo kompletnie przygotowani, bo ja zadam wam pytanie. Dostajecie komunikat, powiadomienie SMS-em albo syrenę i co zrobicie? Ja stanąłem w oknie, zobaczyłem, chyba się nic nie pali, nic się nie dzieje. Posprawdzałem w telefonie, bo rzeczywiście to zrobiłem i gdzieś wyczytałem, że są ćwiczenia. Tyle zrobiłem.
No był alert RCB też wysłany w tej sprawie, żeby te ćwiczenia były zapowiedziane.
Akurat to pominąłem, ale nie chodzi o to. Znaczy, co do alertów RCB, ja mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ im więcej ich jest o, że się wyrażę, duperelach, które jeszcze w dużej mierze się nie sprawdzają, tym bardziej się odparniamy. Ja byłem na Ukrainie, jak wybuchła wojna. Tam w Kijowie były, zaraz na samym początku były alarmy, syreny faktycznie i ludzie, i to jest naturalne. Na początku chowali się w metrze, biegali do schronu. Potem było mnóstwo tych syren, mówię na początku, bo teraz jest inna sytuacja i się nic nie działo. Ja byłem jedyny, który jeszcze reagował, tam pod murkiem się jakimś schowałem, obserwowałem co się dzieje, czy coś zleci, czy nie zleci. A ludzie tam już normalnie chodzili. To samo jest z alertami RCB. Większość z nas nie czyta. Ci, co czytają, nie wiedzą, mówią dupa rana, zapowiadają wiatry, wichury, następnego dnia budzimy się i nic takiego nie miało miejsca, więc w pewnym momencie siły odparniamy. Więc jeżeli mamy te alerty, to niech władza traktuje nas poważnie i wtedy my będziemy poważnie traktować. Ale dla mnie najważniejsze, i tu oczekuję odpowiedzi, pomocy specjalistów, co robić, gdy ja usłyszę takie syreny. Bo ja nie wiem, gdzie mam uciekać, czy mam się chować w piwnicy. Owszem, podszedłem do okna, zobaczyłem, gdyby pierdyknęła, przepraszam za określenie, rakieta, to te szyby by mnie poraniły tak, że ja bym spod tego okna nie wyszedł. Tego nie jesteśmy nauczeni. Wyszedł bogaty materiał do wszystkich obywateli, co mają robić. Znajdźcie mi tam informacje, gdzie są schrony, gdzie się możemy o tym dowiedzieć i co robić w sytuacji alarmu. Czy tam jest wyjaśnione? Podstawowa rzecz. Co ci ludzie mieli zrobić w Lublinie, nawet gdyby, owszem, gdyby zaczął się ostrzał, oni by słyszeli te rakiety, no naturalne jest, że człowiek się chowa tam, gdzie może. No bo to jest naturalne, instynktowne. Ale tak, żebyśmy byli wyuczeni, wiedzieli, gdzie iść, odpowiedzcie mi na to. Pytanie jest retoryczne, bo ja nie znam odpowiedzi. Mhm.
To też pytanie do naszych słuchaczy. 603-06-06-06, ten numer zawsze do państwa dyspozycji. Pan Jacek pisze, już 4 lata od inwazji na Ukrainę, trzeba zmienić procedury. Za co politycy biorą pieniądze, za nic nie robienie? Tak pytano. Dwa rządy miały szansę w tej sprawie zadziałać. Dwa kolejne rządy. Bartosz Tobieński.
Politycy i fachowcy zatrudniani przez tych polityków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa funkcjonuje od 2018 roku, tak jak podkreśliłeś, dwa rządy. Jest to dla mnie zastanawiające, bo w sumie jesteśmy jako kraj bardzo często stawiani jako wzór, jeśli chodzi o pewne rozwiązania w nowoczesnych technologiach, tak? Chociażby nawet M-Obywatel i wiele innych technologii, dzięki którym łatwiej nam się żyje, mając smartfon i dostęp do internetu. Coś, czego na przykład nie ma w krajach tak zwanej Starej Unii. A tymczasem my nie potrafimy sobie poradzić z prostą, wydawać by się mogło, komunikacją ze społeczeństwem. I to jest zastanawiające, a to, co się wydarzyło później, no to jest tak naprawdę kaskada takich trochę niefortunnych poczynań, łącznie z wysłaniem tego linku do poradnika bezpieczeństwa, bo jeżeli chciano to zrobić, można było to zrobić równolegle, kiedy zaczęła się wysyłka tego poradnika bezpieczeństwa, no to pokazuje, że po pierwsze, nie jest to zaplanowane, dwa, myślę, że zabrakło mądrego głosu jakiegoś fachowca, który powiedział, słuchajcie, serwery nie wytrzymają, no sami nieraz kupujecie bilety na jakieś wydarzenia i wiecie, że jeżeli przez kilka minut strona jest zawieszona, to dlatego, że po prostu jest duże zainteresowanie. A tu do 30 milionów odbiorców wysłano ten link.
Można powiedzieć, że państwo samo na sobie przeprowadziło taki niewymuszony
test.
Atak DDoS, czyli taką sytuację, kiedy na jakąś stronę często poprzez boty próbuje wejść bardzo dużo osób i ta strona się blokuje, ale to trochę zaskoczenie, że rządowe serwery są tak mało pojemne, prawda?
Ale też słuchajcie, co byśmy wyczytali z tego podręcznika, bo ja go czytałem, moja mama czytała i się już nawet spakowała swego czasu, 82-letnia osoba. Co byśmy wyczytali w tej konkretnej sytuacji, pytam. Bo w innych oczywiście są przydatne informacje, ja nie neguję. Ale co w tej? Bo ja tam nie znalazłbym nic.
Podobno na 37 stronie podręcznika są jakieś informacje.
I co tak, jest?
Wyczytałem. Ale akurat jak to czytałem, to nie miałem możliwości do niego zajrzeć.
Ale czy jest informacja, gdzie w Gdańsku udać się do schronu? Nie, no w ogóle gdzie jest miejsce schronienia?
Co
ja
robić,
mieszkam na ogromnym osiedlu i szczerze mówiąc nie mam pojęcia do dzisiaj. Ale może jest światełko jakiejś nadziei, bo jadąc tutaj do studia, jak wiecie, wy i państwo też często jeżdżę autobusem bądź rowerem i minęłam na wiacie przystankowej takie ogłoszenie przez gdańsk.pl, czyli przez nasze lokalną instytucję, powiedzmy medialną, bezpieczeństwo i działania w sytuacjach zagrożenia, bezpłatne szkolenia organizowane przez miasto dla ludności. Może to jest, ja się zgodzę, Robert, z tobą, że nie mamy pewnych informacji, ale też troszkę się zastanowię, czy ludzie we Lwowie, przecież przywołanym, czy w ogóle w Ukrainie, oni też byli postawieni w sytuacji bardzo kryzysowej i te sytuacje kryzysowe uczą dopiero i nieszczęśliwe, niestety, uczą dopiero, jak postępować.
Ale to się uczmy.
Oni się wyćwiczyli. My mamy tę szansę wyćwiczyć wcześniej pewne procedury zachowania, ale mam wrażenie, że pozostajemy bierni, bo tak jak zostało już wspomniane, ten SMS staje się takim, wiecie, dla mnie takim prawie jak niechciana reklama.
Trochę jak spamem, prawda?
Jak telemarketing.
Bajki Ezopa się przypominają, tak. I wilk, dokładnie. Zmierzający. Prawda?
Dokładnie.
Najlepiej się uczyć na cudzym nieszczęściu, a nie własnym. 4 lata mamy. Nie wiem, gdzie jest wprowadzone w edukację młodych ludzi. Było sprawdzane, gdzie mamy miejsca schronienia, ale też nie wiemy, kiedy iść, w jakiej sytuacji. Wiemy, że jest 4%. Jest światełko w tunelu, tak jak Karolina powiedziała, bo też się dowiedziałem niedawno, mają wejść przepisy i wiem, że deweloperzy spieszą się z wieloma inwestycjami, żeby zdążyć przed tymi przepisami, które zmuszają deweloperów do budowania w każdym budynku mieszkalnym już pomieszczeń ala schrony, to znaczy piwnica musi być przystosowana
jako schron. Potencjalnych miejsc schronienia.
I tak? To jest wymóg państwowy, który będzie wprowadzany, ale to będzie. Ale jeszcze nie mamy.
No ale też zastanówmy się, bo tam politycy oczywiście z jednej i z drugiej opcji dyskutując o ten temat co do minuty, kiedy przekroczyła ta rakieta polską granicę, kiedy został wysłany ten alert i zastanówmy się w ogóle, ja wczytałem się i pozwolę sobie tak streścić, jaka jest procedura wysyłania tego alertu. No zastanówmy się, że jest godzina 3:00, jest sygnał, że rakieta, która teoretycznie powinna nie przekroczyć polskiej granicy, przekracza i ona w ciągu kilku minut może być w zasadzie to już nawet na drugim końcu naszego kraju przy zachodniej granicy. To jest pozyskanie informacji, weryfikacja informacji, analiza zasadności wydania alertu RCB, wystąpienie z wnioskiem przez wojewodę o przekazanie wniosku do RCB, analiza, zatwierdzenie, przekazanie alertu, wysyłka alertu.
Ile to trwa?
No, okazuje
w międzyczasie
się, że na pewno
to spadło.
A tymczasem tak. Rakieta z obwodu kaliningradzkiego czy królewickiego tak. Dzisiaj wystrzelona w stronę Gdańska może nawet z tego, co słyszałam, poprawcie mnie, jeśli się mylę, kilkadziesiąt sekund zajęć.
Ja słyszałem o 40 sekundach, ale nie
no
wiem,
właśnie,
czy to są informacje.
Ale nie wiemy, co robić, jak te rakiety będą spadały, będzie ich więcej, tfu, nie daj Boże. I to jest problem jeden do rozwiązania. Drugi problem jest taki, że należy, nasza obrona przeciwlotnicza po to jest, żeby zestrzeliwała, ale to jest inne zagadnienie. Dzisiaj poruszamy inny wątek, bo to, że ona wleciała i sobie leciała i sobie spadła i obserwowaliśmy ją, to dla mnie też nie jest satysfakcjonująca odpowiedź.
Ale ja mimo wszystko ufam wojskowym i wiem, co... To znaczy, raczej mam nadzieję, że wiedzą, co robią i tutaj... A faktycznie dyskutujemy o tym temacie od strony społecznej.
Ważne jest, myślę, też to, że dyskutujemy o tym w miarę na bieżąco, a nie dowiadujemy się o tym po czasie. Pamiętamy takie historie, kiedy ukrywane było to, że jakaś w ogóle rakieta pojawiła się, tak, przed społeczeństwem. No to też...
No tak, ale ostatni incydent, w którym były dwie osoby śmiertelne, to też już od niego minęło trochę czasu i co? I okazuje się,
i
że od tego
nie
czasu
tak.
Nie ma wniosków. I tak. To jest przykre i smutne.
A wracając jeszcze do alertu RCB, bo w te ostatnie dni to jest mnóstwo w mediach społecznościowych takiego no wprost szydzenia z tego alertu, obśmiewania go i tak dalej. No trochę się nie ma co dziwić, kiedy był wykorzystywany w przeróżnych celach, także politycznych momentami, prawda? Pamiętamy sytuację z wyborami, gdzie było to no wręcz nie do pomyślenia, że poprzez alert RCB przypominano o tym, że można brać udział w głosowaniu. Nad jedną rzeczą jeszcze się zastanawiam, jest zapowiedź aplikacji poświęconej bezpieczeństwu, aplikacji rządowej. Podobno prace nad nią przyspieszyły. To też jest ta droga, czy może tak jak Robert mówił, pewne konwencjonalne zachowania, no bo rozumiem, że o tym, to miałeś o tych syrenach na przykład na myśli. No one rzeczywiście najszybciej chyba zadziałają. Pytanie, czy wszyscy wiedzą, jak się zachowywać, kiedy te syreny wyją już?
No ja nie wiem. Mimo, że w szkole uczono nas pewnych zachowań, w sensie nie wiem, jak żeby zminimalizować moje zagrożenie, bo to nie chodzi o to, że to nam da gwarancję przeżycia. My próbujemy zminimalizować zagrożenie. I teraz
to ma wymusić naszą reakcję. Pytanie,
czy ja
w którą
mam
stronę,
schodzić,
prawda?
Do piwnicy, czy się chować w wannie, jeżeli mam stalową, ja akurat mam prysznic, bo są różne metody. Nas uczono chowanie się pod stołem w sytuacji zagrożenia, no bo chodzi o to, żeby jak coś wybuchnie, leci szkło. Wiem, że byłem na wojnie, czyli nie kładę się pod oknami w takiej sytuacji. zakleja się okna, są różne metody i ludzie byli tego nauczeni, bo była jedna wojna, druga wojna, potem były inne konflikty. My dziś zapomnieliśmy, bo jest czas pokoju i całe szczęście, ale być może trzeba zacząć przypominać to i edukować też o tym, co robić.
Z pewnością nie być może. Procedury bezpieczeństwa dla mediów, dla właśnie między innymi właśnie fotografów wojennych mówią o tym, że... I zresztą to też jest w tych różnych poradnikach, że znaleźć przestrzeń bez okien i przynajmniej dwie ściany powinny cię dzielić od fasady. Więc u mnie, no tak, łazienkę mam, ale te dwie ściany to już tak trochę trudniej. Dzisiejsze budowle nasze nie spełniają żadnych wymogów. Dziwię się, że przez te właśnie 4 lata nikt nie pomyślał o tym, żeby tych deweloperów pociągnąć też do odpowiedzialności, że to mają być konstrukcje nie jak domki z kart, tylko faktycznie miejsca, w których powinniśmy mieć właśnie to tymczasowe, tak, schronienie.
Bartosz Tobiejski, budowanie tej świadomości tak naprawdę. Mamy jeszcze miesiąc wakacji, a myślę, że w ciągu tego miesiąca Ministerstwo Edukacji też powinno razem z MSWiA zastanowić się, jak od 1 września edukować i to, żeby dzieci przechodząc ze szkoły mogły edukować także swoich rodziców i dziadków, bo nam powiedziano, tak? Nie chcę wracać do historii, prehistorii, przysposobienia obronnego, ale uważam, że to dzieci tak naprawdę od poziomu przedszkola, przez zerówki i szkoły podstawowe powinny być edukowane oczywiście w odpowiedni sposób ze względu na dzieci, jak się zachowywać.
Miejmy nadzieję, że nasza dyskusja pozostanie tylko dyskusją na potrzeby teoretyczne, aczkolwiek z nadzieją różnie bywa, lepiej po prostu działać. Chwilę jeszcze mamy, zanim będziemy robić przerwę. Chcę was zapytać o to, czy śledzicie dalej uważnie to, co się dzieje z podziałem w Prawie i Sprawiedliwości. Zeszły tydzień to miało być podjęcie uchwały przez Komitet Polityczny Partii o usunięciu z listy członków związanych z Mateuszem Morawieckim. Ostatecznie ta sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego, ale potem zaraz się okazało, że już powstaje klub parlamentarny Rozwój Plus. Karolina Misztal już się uśmiecha. To komedia?
Komedia. Dla mnie nic się nie zmienia. No, PiS to jest PiS. Czy będzie PiS i Rozwój Plus, czy dla mnie PiS i PiS Plus, to jest właściwie jedno i to samo. Mateusz Morawiecki, który przecież namaszczony przez prezesa na premiera, właściwie jego dziecko wymknął się spod kontroli, poczuł krew i mam wrażenie, że w tą stronę to poszło. No te wszystkie hasła, muchomorki, harcerze i tak dalej, no trudno się nie uśmiechać, tak, jak to dochodzi takiego poziomu. Oczywiście, że śledzę na bieżąco. Wczoraj w jednej z audycji przyglądałam się, jak panowie sobie chorała z Bocheńskim, tak, Tobiaszem, dokładnie. Patrzyli na siebie, spijali sobie z dzióbków i właściwie udawali, że chyba jest wszystko okej.
Dyskutowali.
Faktem jest, że ja bym się tu nie spodziewała jakiegoś gigantycznego podziału, też nie idźmy tą drogą, że PiS nagle się podzieli, ktoś się oderwie. To jest ciągle ta sama ścieżka. Może to jest też taki kontrolowany czy pozorowany konflikt, który pokaże, że dwóch liderów będzie na prawicy, albo lider plus i lider, stary lider. Nie wiem, jak to nazwać, żeby nikogo nie obrażać też. Ale i pójdą w pewnym momencie tymi frakcjami wszystkimi bardziej silni na prawicy, tak? To też może być taka ścieżka. No sama geneza konfliktu była, geneza genezą, natomiast sam obraz był dosyć zabawny. No ale to jest cały czas polityka bardzo poważna i tutaj mamy na horyzoncie wybory, które właściwie wielkimi krokami się zbliżają, czuć tą walkę, czuć takie kąsanie, sprawdzanie terenu.
I tyle. Wracając do tego, o czym mówiliśmy, czyli o podziale w Prawie i Sprawiedliwości, a w zasadzie już o podziale Prawa i Sprawiedliwości, tak powinienem to określić. Ostatni weekend to też ten słynny grill, który organizował Mateusz Morawiecki, i na słynnym grillu pojawiły się różne postaci, różne niespodzianki, bo był tam chociażby poseł Marcin Józefaciuk, jeszcze niedawno związany z Koalicją Obywatelską, ale, i to chyba wzbudziło największą sensację taką medialną, była też pani Janina Goss, określana przez wiele lat jako przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, osoba, która była i w Porozumieniu Centrum, i później w Prawie i Sprawiedliwości, może gdzieś tam na dalszym planie, ale usunięta z Prawa i Sprawiedliwości w tym roku, kilka miesięcy temu, za kilka tygodni temu, za nieopłacanie składek członkowskich. To znaczy, że niektórzy pójdą jednak z Mateuszem Morawieckim, czy to tylko taka chęć pokazania się w miejscu, które budzi medialne zainteresowanie, mówię o tym grillu?
Czy na pewno, jeśli chodzi o polityków, to jest walka o miejsca na listach, bo na tym będzie zależało. Nie wiemy, jaka będzie konfiguracja, ale ten podział to wszystko jest to sensu stricto polityka. Tak naprawdę będzie walka o ludzi, o głosy, o duszę tych ludzi, żeby zagłosowali. Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę z jakiegoś powodu. My doskonale wiemy, z jakiego. Jedni zapomnieli, inni nie. Zasadniczo każda władza się wyczerpuje i z podobnych powodów tę władzę traci. To znaczy PiS wygrał wybory, natomiast nie zbudował koalicji, a swoich koalicjantów wszystkich skutecznie, potencjalnych koalicjantów, wycinał. Tutaj ktoś wie, bo to jest naturalne, normalne, wie, że PiS nie robiąc nic, a nie robi nic, ani się nie oczyścił, ani skutecznie nie przeprosił, ani nie odbudował się. Ja na to liczyłem, nie ukrywam. Straciłem zaufanie też do nich w pewnym momencie. Miałem żale, tak jak każdy, i ponieśli konsekwencje swoje. Obecna władza bardzo dużo robi, żeby pomóc PiS-owi, ale być może to jest nadal za mało. Ktoś uznał, że należy się podzielić. Być może będzie to w przyszłości koalicjant, jeżeli zdobędzie próg wyborczy, być może nie. Inni koalicjanci, jeżeli mówimy o zwycięstwie PiS-u i rządzeniu i przejęciu władzy, a politykom o to chodzi przecież, bo nie mówimy tutaj o Polsce i o to, żebyśmy zadbali o to Polskę. Chcą przejąć władzę, chcą rządzić. Jedni robią to lepiej, inni gorzej, jedni kochają Polskę, inni niekoniecznie. Ale w gruncie rzeczy chodzi o przejęcie władzy. PiS nie przejmie władzy, jeżeli nic nie będzie robił, jeżeli będzie tkwił w tym, w czym tkwi. Więc część uznała, że należy wykonać jakieś ruchy. Zrobił to Mateusz Morawiecki, licząc na swój potencjał, zaplecze. I na razie nie wygląda to najgorzej. Być może przekroczy ten próg wyborczy i wprowadzi do Sejmu, do parlamentu swoje osoby. Ja raczej bym oczekiwał od takich polityków jak Mateusz Morawiecki, od obozu, które jest dzisiaj w opozycji, bo tak możemy powiedzieć, fajnych pomysłów, rozwiązań, co z tą Polską robić na przyszłość. Ja czekam na taką partię, a kiedyś takie głosy były i naprawdę zagłosuję, która powie: zaciskamy pasa, oszczędzamy, ale zaczynamy od siebie, zmniejszamy ten parlament o połowę, być może Senat likwidujemy, różne mogą być pomysły, ale zacznijmy myśleć propaństwowo, skupiając się na tej Polsce. Jeżeli społeczeństwo ma ponosić koszt, a w tej chwili ponosi olbrzymi, małe, średnie firmy, padają jak muchy, nikt się nad tym nie pochyla. I ja nie mówię, czy to wina Tuska czy Kaczyńskiego. To jest wina nas wszystkich. Jeżeli nie będzie takich formacji, które będą myślały o Polsce, a nie tylko o sobie i swoich stołkach, to ja mam problem z głosowaniem, nie ukrywam.
Bartosz,
mam, i to nie od dziś ten problem mam.
Bartosz Tobieński, jak ty to widzisz? Ta strategia może być skuteczna, czy to już no taka po prostu...
Bo to już było.
Bo to już... Nie tylko to mam na myśli, że to już było, ale czy to już jest taka ostra wojna na noże wewnątrz, bo mam na myśli chociażby tę dyskusję, która tam się toczy, różne słowa bardzo ostre, nawet te, które Jacek Kurski wypowiedział w kierunku Mateusza Morawieckiego, na tyle ostre, że dostał wręcz od kierownictwa PiSu zakaz wypowiedzi medialnych, określając...
Nie pierwszy raz.
Natomiast jest znany z ciętego języka i
moja teoria chyba jest ciągle jeszcze taka, że to jest spektakl polityczny, scenariusz Adam Bielan, Jacek Kurski, reżyseria Jarosław Kaczyński. Pytanie, jak bardzo postępują obie strony zgodnie ze scenariuszem, bo myślę, że pewne rzeczy faktycznie mogły i jednej, i drugiej stronie, czyli zarówno PiS-owi, jak i zwolennikom
Mateusza.
Pytanie,
czy wszyscy aktorzy przeczytali scenariusz?
Czy przeczytali,
tak?
Czy postępują zgodnie z założonym planem, ale finał na końcu będzie taki, że tuż przed wyborami, to znaczy może inaczej, tuż przed tworzeniem list powstaną listy wspólne, bo przecież najważniejsza jest Polska i z takim hasłem te politycy. Ale w międzyczasie, co jest oczywiście uzasadnione, ta strona Mateusza Morawieckiego no będzie budować swoją pozycję, bo po to to chyba zrobiono, też żeby sprawdzić i wysądować. Nie mówiąc też o tym, że jedni mają podbierać elektorat Konfederatom, drudzy mają podbierać ten bardziej centrum, może demokratyczną stronę, jeśli chodzi o osoby, które będą decydowały, czyli wyrzucały głosy do urn. Więc moim zdaniem to nic nie zmieni. Na końcu i tak będzie Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież już coś takiego przerabialiśmy.
Dobrze, zakończmy ten temat, przejdźmy do innych spraw, bardziej lokalnych. Pod chloryn sodu, to jest hasło, które w zeszłym tygodniu też nie tylko w lokalnych mediach, ale też w tych ogólnopolskich zrobiło pewną karierę. To jest bowiem substancja, która wyciekła w akwaparku w Redzie. Skutki tego były tragiczne, tak jak to jest opisywane, był to błąd techniczny, błąd ludzki, ale skutki były takie, że padła część ryb trzymanych w tym akwaparku, w tym słynne rekiny, coraz słynniejsze już też z tego powodu. Z tego powodu, co się później wydarzyło, bo to jakby to zdarzenie to jedna rzecz, ale konsekwencje też w postaci burzy medialnej, która rozpętała się choćby pomiędzy spółką akwaparkiem a władzami miasta Redy. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu współpracy z akwaparkiem. Tak do takiego wniosku doszedł burmistrz miasta Mateusz Richert i o tym też poinformował. No, odpowiedzi ze strony spółki można powiedzieć no były bardzo zaskakujące. Znaczy już pomijam to, że najpierw napisano, że rekiny pojechały na wakacje, albo w zasadzie, że są
kiepski żart.
Są na wakacjach. Był to chyba kiepski żart, który raczej nie rozbawił zwłaszcza obrońców czy miłośników zwierząt, ale po tym zawieszeniu współpracy padła taka deklaracja ze strony na stronie Facebooku, na stronie akwaparku, że burmistrzowi należy się teraz tytuł honorowego samorządowego rekina intelektu. No, niezbyt głębokie, trzymając się wody żarty i wywody. Tam została zakończona współpraca z agencją, która wystosowała ten komunikat wedle deklaracji spółki bez konsultacji z władzami spółki. O czym to świadczy wszystko, jak sądzicie?
Kryzys w akwaparku Reda będzie teraz takim case'em na studiach czy na szkoleniach, jak nie należy przeprowadzać komunikacji kryzysowej, bo to, co tam zrobiono, to w zasadzie każdy kolejny krok to był błąd. Ja zacznę od tego, że w ubiegły poniedziałek rano akurat miałem wydanie Panoramy, reporter próbował skontaktować się z akwaparkiem. To było praktycznie niemożliwe. Zero kontaktu. Jeden ogólny numer, na który trudno było się dodzwonić, bo w zasadzie to każdy tam, bo to jest infolinia, to pokazuje już jedno. Natomiast to, co potem się działo, mogę powiedzieć tak, jakby puentując i oddać głos wam, nie należy oszczędzać na fachowcach w każdej dziedzinie, także w dziedzinie komunikacji, jeżeli nasza działalność jest związana z usługami, a to nic innego jak właśnie usługi, bo tego nie da się jakkolwiek wytłumaczyć. Ciekaw jestem, co to za agencja marketingowa, ale to też pokazuje, że ktoś tam dokonał złych wyborów najnormalniej w świecie.
Robert Kwiatek, jakieś spojrzenie inne na tę sprawę?
Z chemii zawsze byłem słaby, ale z komunikacji, zwłaszcza kryzysowej, niekoniecznie. I to, czego mnie uczono w sytuacji kryzysowej, kiedy już jesteśmy w bardzo dużych tarapatach, najlepszym rozwiązaniem jest mówienie rozważnie, stabilnie prawdy po przeanalizowaniu, po sprawdzeniu, a nie buta. To jest jak gdyby podstawowa zasada. Na pewno nie robienie konfliktu, nie przerzucanie winy. Nie wiem tak naprawdę, bo to umknęło, czy ta ilość tych środków, tej siarki, kwasu, przepraszam, który tam się znalazł.
Pod chloryn sodu.
Zagrażała życiu ludzkiemu. Jakie było faktyczne zagrożenie? Mowa jest o ewakuacji tam ludzi.
Około 400 osób zostało ewakuowanych.
Wolałbym jednak wiedzieć, co zrobiono. jakie faktycznie popełniono błędy, bo mówienie błąd ludzki jest to oczywistym, ale są procedury, co zrobiono i co się zrobi, żeby tego błędu nie popełnić. Być może tego typu baseny na przyszłość nie powinny mieć styczności z tego typu chemią, być może jest rozwiązanie inne. Ja pamiętam lodowisko w hali Oliwia, gdzie tam też był amoniak bardzo mocny, z czasem zmieniono technologię, tego amoniaku już nie było. Wiem, no bo trenowałem już wiarstwo, stąd o tyle wiem. Więc raczej mnie interesowałoby to, co spółka zrobi, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Przeprosić, zadośćuczynić, poprawić te rzeczy i ratować swój wizerunek, stopniowo odbudować na zasadach zaufania. To, co się tam dzieje, no takiego mojego zaufania nie wzbudza. Ja na baseny rzadko chodzę, ale na pewno bym tam nie poszedł i swoich dzieci bym nie wysłał, bo nie miałbym zaufania po prostu.
Karolina Misztal.
No to
przepraszam, jeszcze tutaj wracając do tego, o czym Robert mówił, to ja zacytuję wypowiedź Andrzeja Piechowskiego z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu wykorzystywanym do uzdatniania wody basenowej. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielenia się chloru. Ale też były takie komunikaty, że bezpieczeństwo osób tam przebywających nie było zagrożone, no mimo tej ewakuacji, a chciałem zapytać, bo mi się rodzi inne pytanie, bo to też jakiś wątek w tej dyskusji o wykorzystywaniu zwierząt w takich miejscach.
No właśnie o tym chciałam powiedzieć, tak, że czynnik ludzki to jest jedno, to jest szerokie pojęcie, mamy tutaj jakby wskazanie, afera marketingowa, Bartek już to bardzo ładnie tutaj opisał, ja natomiast bym się zastanowiła nad bezpieczeństwem zwierząt, bo oczywiście bezpieczeństwo ludzi jest bardzo ważne, najważniejsze i tu szczęśliwie się nic nie stało, ale jeżeli decydujemy się na tego rodzaju atrakcje, to aż się boję, szczerze mówiąc, pomyśleć, a nie chcę nikogo oskarżać, ale jak zadbano o bezpieczeństwo zwierząt, jeżeli nie potrafiono się dogadać z agencją marketingową, więc tutaj mam pewnego rodzaju problem. Są zwierzęta, które są trzymane w niewoli w zasadzie, tak?
Bo to
one
też
są
jest
zdane,
zabieg marketingowy, tak?
Tak, one są zdane tylko i wyłącznie na zachowanie człowieka, tak? Czyli ich bezpieczeństwo jest uzależnione również od czynnika ludzkiego. I to tutaj nie zadziałało. Ja bym chciała też poznać procedury, jak zabezpieczano wcześniej te zwierzęta. Tego nie wiemy tutaj, tak? Skupiliśmy się bardzo na tym wizerunkowym konflikcie. Ale będę tutaj bić duże brawa dla burmistrza Redy, który jednak bardzo ładnie stanął. On tutaj wyszedł z twarzą, bo zadbał właściwie o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i potencjalnych gości, wycofując między innymi się z oferty z karty mieszkańca, tak? Czyli dał jasny sygnał, póki nie rozwiążecie problemów, nie tylko wizerunkowych, ale i bezpieczeństwa, co jest tutaj najważniejsze, bo z wizerunkowych możemy się śmiać, ale bezpieczeństwo to jest jednak zagrożenie. Ja powiem wam szczerze, że jeździłam po krajach skandynawskich, bardzo dużo podróżowałam. Dania, Norwegia, Szwecja. Tam są bardzo powszechne wszędzie. Mamy obszar Morza Bałtyckiego, Morza Północnego. Bardzo powszechne są wszelkiego rodzaju akwaria. To są jednostki nieduże często, małe instytucje miejskie, czasem prywatne. Nie umiem powiedzieć, jak w Redzie to wyglądało. Tam dba się o te zwierzęta w sposób ponadprzeciętny, mimo że często te instytucje no, już są dosyć starymi takimi.
Ale to są
czuć
też prywatne?
Ząb czasu.
To są też prywatne
czasem tak,
podmioty?
Tak. Mhm. I tam bardzo powszechna też jest edukacja. Te zwierzęta nie bez powodu, one nie są tylko atrakcją, ale tam uczy się dzieci, jak funkcjonować w obrębie, w tych akwenach wodnych, jak te zwierzęta. Wszystko jest połączone z edukacją. To jest fajne. Tu mam wrażenie, było to po prostu atrakcją. No, możemy sobie popływać wśród rekinów i tyle.
Nie wiem, jak to jest.
Ja skorzystam chętnie z basenu bez rekinów. Mi ten rekin nie jest do szczęścia potrzebny. Jeżeli miał być to jakiś wyjątkowy chwyt marketingowy, to myślę, że właściciele tego akwaparku powinni się zastanowić, zastanowić nad tym, czy w ogóle chcą mieć te zwierzęta w przyszłości i przede wszystkim nad procedurami bezpieczeństwa dla nich.
Robert Kwiatek jeszcze, proszę bardzo.
Bo wypadki się zdarzają, natomiast trzeba umieć wyciągać z nich wnioski, zdarzają się katastrofy też. Ja wrócę do takiego tematu innego, bo też nie wiem, a też mnie bardzo niepokoi na kanwie tego. W Bałtyku doskonale wiemy, my w Gdańsku, jak duże ilości zatopionego są i perytu gazu bojowego zaraz po wojnie, gdzie rybacy bywali poparzeni, gdzie ten gaz się przedostaje do morza, zanieczyszczając. Ponosimy skutki, ludzie chorują. Nie jest to skala masowa, były różne sytuacje, ale to dalej jest w tych beczkach, to dalej przecieka. Jakoś tak temat ucichł. Ja pracowałem w gazecie 30 lat temu i poruszaliśmy ten temat, bo zdarzały się wypadki. Ja nie wiem, czy to zostało usunięte, czy nie.
Zostało, ale temat do końca nie ucichł. To też,
nie ucichł i też
mamy ostatnio, działania Komisji Europejskiej między innymi
ostatnio był taki raport...
Choć opieszały.
Taki raport, Instytut Morski między innymi pracuje, więc to sprawa nie jest jakby pozostawiona ad hoc. Natomiast Karolina wspomniała o Skandynawii, o zwierzętach. My trochę tę Skandynawię mamy tutaj u nas, widząc bardzo często łosie. I wczoraj późnym wieczorem smutna informacja od strażaków z Jastarni dotarła. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że jeszcze kilka dni temu internet obiegły takie obrazki łosia, które chodziły sobie po centrum Jastarni. Wczoraj wieczorem jeden z tych łosi, bo to para, była na półwyspie już od dłuższego czasu, zginął. Zginął w zderzeniu z pociągiem. I to też pokazuje, i to też gdzieś między Jastarnią a Kuźnicami, i to też pokazuje, że przez kilka miesięcy my traktowaliśmy, mówię tutaj
społeczeństwo
jako takie maskotki, tak? Bo atrakcja. Bardzo często atrakcja, a jednocześnie
atrakcja.
Nikt nie pomyślał, co zrobić, albo nie przewidział, co może się wydarzyć, bo przecież wypadki z udziałem łosia są drastyczne i bardzo często niestety się zdarzają.
No i tutaj bardzo niebezpieczne, dla uczestników.
Zwłaszcza kierowców.
Tutaj, można powiedzieć, ludziom nic się nie stało, bo było zdarzenie z pociągiem, natomiast tego łosia już nie ma. Jest pewnie gdzieś jeszcze ten drugi, który będzie się błąkał. Ja uważam, że jak najszybciej powinien stamtąd zostać po prostu przetransportowany w inne, bardziej sprzyjające mu środowisko.
I to też jest w pewnym sensie temat na inną audycję, bo my wciąż mamy kłopot z kontrolą dzikich zwierząt, czy reagowaniem w różnych sytuacjach związanych z dzikimi zwierzętami, bo każdy stara się umyć od tego ręce. Takie niestety są fakty. Może nie każdy, ale bardzo często jest to problem chociażby dla samorządów, które nie mają odpowiednich narzędzi, odpowiednich środków. No taka sytuacja trochę cały czas nierozwiązana. 4 minuty nam dosłownie zostały audycji, a jeszcze jeden temat chcę poruszyć. Ten, od którego w pewnym sensie zaczęliśmy, chociaż państwo tego nie wiedzą, ale Bartosz Tobieński ledwo dzisiaj nam dojechał na audycję, a zatrzymał go pewien peleton, a mianowicie peleton Tour de Pologne. Dzisiaj wystartował wyścig, pierwszy etap z Gdyni do Koszalina, powrót do Gdyni trochę z okazji stulecia miasta, bo jednak ten akcent gdzieś tam też się przewijał. No to Bartoszu, z pierwszej ręki, co widziałeś, jak to wyglądało i jak to z organizacją?
To ja może powiem, czego ja nie widziałem.
Aha.
To znaczy ja wiedziałem o tym, że jest Tour de Pologne, bo kto jak nie my powinniśmy być poinformowani. Natomiast uważam, że ze strony, nazwijmy to miasta, wysłanie komunikatu prasowego, że będzie Tour de Pologne i będą utrudnienia, to nie jest wszystko. I to jest taka kolejna sytuacja w Gdyni, gdzie organizowane są imprezy, nazwijmy to masowe, mające wpływ na to, jak wygląda, jakie są utrudnienia w ruchu, a tych informacji na mieście po prostu nie widać, tak? Myślę, że o wiele lepiej jest to rozwiązane w Gdańsku, w Sopocie. Nie wszyscy mieszkają, część osób przyjeżdża, nie wszyscy czytają. Bardzo fajnie, to nie jest tak, że jestem przeciwnikiem tego typu wydarzeń. Bardzo fajnie, dobrze w sumie, że ten peleton dzisiaj tylko wyjeżdżał, a nie, że była tam na przykład meta, bo to byłyby utrudnienia trochę większe. A Gdynia, generalnie Trójmiasto jest tak zbudowane, tak umiejscowione, że te kłopoty komunikacyjne w pewnym sensie nas ograniczają. Natomiast kolejny kamyczek, a dla mnie to kolejne niekoniecznie fajne doświadczenie z tego, jak kiedyś nawet dyskusję z jednym z urzędników gdyńskich przeprowadzałem a propos organizacji meczów i zamknięcia ulic w Gdyni, organizacji meczów Arki Gdynia, pytając, dlaczego faktycznie muszą być pozamykane ulice, szczególnie wtedy, kiedy inne są zamknięte ze względu na remonty, ale w zasadzie to każdy z nas miał swoją rację, nie doszliśmy do żadnego wspólnego wniosku. Fajnie, że to jest, fajnie, że z okazji stulecia. Tyle mogę powiedzieć. Pojechali do Koszalina.
Karolina Misztal, gratka dla fotografów zapewne.
Kolejna piękna impreza. Niedawno mieliśmy Ironmana, też impreza światowej rangi w Gdyni. Też również powrót z okazji stulecia do Gdyni. Dzisiaj mamy Tour de Pologne. I dla mnie fantastyczna. Dla mieszkańców jestem w stanie rozumieć, że uciążliwa. Promocja górą. Urzędnicy powinni odrobić lekcje po raz kolejny. Robert, musimy im o tym przypominać.
I Robert Kwiatek na zakończenie?
Zakończenie to anegdotycznie. Tak, tak, ale przypominam sobie lata, gdzie te wyścigi oglądaliśmy z wypiekami w telewizorach, a my jako dzieciaki graliśmy w kapsle i każdy się bił o to, żeby mieć koszulkę kapsla. Tak, też, ale nie tylko w białych, biało-czerwonych koszulkach oczywiście, ale też były niedawno albo się odbędą we Wrzeszczu zawody w strzelaniu kapslami, czyli wyścigi. Młodzi pewnie nie pamiętają.
Wczoraj, z tego co słyszałem, się odbywały wyszukali. Tutaj jest takie, bohaterów getta warszawskiego.
I to jest dla mnie takie wspomnienie. A wspomnienie negatywne to ja mam codziennie wyścigi Tour de Pologne i idąc ścieżką, gdzie dopuszczone są rowerzyści i tak śmigają, zwłaszcza z tymi elektrycznymi rozwiązaniami, że ja chodząc z aparatem albo z telefonem, to mógłbym codziennie niezłe zdjęcia robić i czasem je robię, ale patrzę z przerażeniem. Podoba mi się to, że chyba już władze miasta zaczynają dostrzegać problem, bo to się wymyka spod kontroli również.
Ja dzisiaj pozdrawiam pana, który wyskoczył mi na hulajnodze i o zawał serca nie przyprawił, bo tych środków komunikacji indywidualnych jest trochę za dużo, chyba nam się zrobiło.
Ja wracam do kapsli.
Ach, ale kapslami nie da się po mieście poruszać. Na tym zakończymy, moi drodzy, nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo wam dziękuję. Słyszany przed chwilą Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję.
Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
W kapsle grałam nawet ja. Dziękuję, bardzo miłego dnia.
I Bartosz Tobieński, Telewizja Polska.
Trzeba zwrócić do piaskownicy. Bardzo dziękuję.
To byli goście dzisiejszej strefy komentarzy, którą zrealizowała Ewa Palicka, a poprowadził Kuba Kaługa. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Strefa komentarzy.
you're so hard to beat, hard to beat. Drive me crazy, my beautiful baby, let's spend the whole day right here together. You know I love ya, I just wanna touch ya. Stand up, knock me right off my feet. Hard to beat, hard to beat. Think about us all and all.
Wpadnij na muzę nad jeziorkiem. Zagrają Fanaberia, Regeside, Chip Tobacco, Cyrus, Perfect i Łukasz Drapała. Przygotujcie się na eksplozję kolorów i piana party. Sobota, 8 sierpnia. Park nad jeziorkiem w Żukowie. Startujemy o 17. Organizator wydarzenia? Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Współorganizator Radio Gdańsk. Więcej na www.okis-żukowo.pl. Reklama.